Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiejszy głos z Krakowa o ważnych wydarzeniach będzie. No więc, jeśli ważne, to takie, które działy się ostatnio. Na pewno Dzień Papieski jest ważnym wydarzeniem corocznie, ale o nim wszyscy tutaj wiemy, bo przez całą niedzielę minioną przeżywaliśmy to tu w Polsce. My natomiast dziś sięgniemy trochę nie tylko poza granicę Krakowa, nie tylko poza granicę Polski, no ale w Europie. I to w różnych miejscach działy się wydarzenia, o których chcemy dzisiaj powiedzieć. A chcemy, dlatego mówię chcemy, ponieważ zaprosiłem do tej rozmowy pana doktora inżyniera Ziębę, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Panie doktorze, zanim pana przepytam o tych wydarzeniach, w których pan uczestniczył, to ja muszę tą radością się podzielić, chociaż wszyscy mogliśmy to przeżywać dzięki transmisji, także i w telewizji Trwam, w Radio Maria, a także i w programie Telewizji Polskiej, bo to przecież dla całej Polski była wielka radość. Uroczystość kanonizacji. Kanonizacji błogosławionego, a już dziś muszę powiedzieć świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, apostoła pokoju i zgody narodowej, opiekuna sierot, ubogich, zesłańców, czciciela Matki Najświętszej, tercjarza franciszkańskiego, a także założyciela, bo poprzez swe dzieła najlepiej święci oddziaływują na dzień dzisiejszy, a więc założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Przeżywałem to osobiście, będąc tam w Rzymie dzień wcześniej, w sobotę 10 października w kościele Świętego Ducha, przygotowywaliśmy się modlitewnie do tej liturgii kanonizacji. Przygotowywaliśmy się podczas uroczystej mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Potem niedziela, to właśnie to, co objęte było sprawozdaniem bezpośrednim z Bazyliki Watykańskiej, ale także i z Placu Świętego Piotra. O godzinie 10 rozpoczęta liturgia kanonizacji, którą prowadził Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI. No i następny dzień, poniedziałek, byliśmy jeszcze w poniedziałek, zgromadzeni wielu Polaków, bardzo wielu Polaków, także w Bazylice Świętego Piotra, gdzie Eucharystia dziękczynna za kanonizację Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego. Tę z kolei mszę świętą uczestniczyliśmy w niej, a ona była sprawowana przez jego pod przewodnictwem Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego. Takie to wielkie wydarzenia. Wracaliśmy później we wtorek, już z samego rana, samolotem, przejęci. Przejęci tą wielką uroczystością i także tym, że tak wielu Polaków, także tych, którzy słuchają Radia Maryja, i z jakąś radością na ulicach spotykaliśmy się, wymienialiśmy się chociaż po jednym, dwóch zdaniach, żeby wzajemnie się ubogacić swą obecnością właśnie w tym szczególnym wydarzeniu. I to chciałbym tutaj podkreślić i podzielić się z całą rodziną Radia Maryja tą radością, która płynęła z faktu, iż nowy święty, jakże to szczególna postać jest także wśród świętych orędowników dla Polski, dla współczesnej Polski. Bogu niech będą dzięki za tę kanonizację. Teraz może już przejdę do drugiej części naszej rozmowy, tej, która miała początkowo stanowić główny temat naszego dzisiejszego spotkania, bo żeśmy już to sobie wstępnie termin uzgodnili, jako że wiąże się to z modlitwą. Z modlitwą, która odbywała się tym razem w Niemczech. A to był 4. Światowy Kongres Modlitwy w Obronie Życia. Pan, panie doktorze, był inicjatorem, pomysłodawcą zorganizowania takich kongresów modlitwy. Modlitwy, których pierwszy odbył się poza krajem, ale już drugi odbywał się w Łagiewnikach. Może kilka słów o tej historii.
No, proszę Państwa, to nie jest tak do końca, że ja byłem inicjatorem. Inicjatorem tak naprawdę byli przyjaciele obrońcy życia z Fatimy. i to ma szczególny wydźwięk. Bardzo szybko nawiązali współpracę z obrońcami życia z Austrii, a ja powiem, dołączyłem do tej grupy inicjatorów jako trzeci, ale jeszcze, jak to mówią, medalowe miejsce jeszcze jest. Faktycznie sprawa zaczęła się 4 lata temu, no w szczególnym sanktuarium fatimskim. I podkreślę to, co od właśnie od dłuższego czasu, od tych kongresów, jest jakąś moją szczególną troską. Modlimy się o ratowanie życia. Chcemy tego szacunku do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Chcemy zachować żyjące istoty ludzkie na jakimkolwiek etapie rozwoju czy stanu zdrowia. Natomiast właśnie Fatima, to sanktuarium, w którym Matka Boża w sposób szczególny wzywała do pokuty, stanowiło, powiem bardzo szczerze, pewien zwrot w moim myśleniu, że oczywiście myślimy do przodu, ratujmy te istnienia ludzkie, które są w tej chwili, ale musimy podjąć ten, no powiem bardzo mocno, wysiłek modlitewny, tą akcję pokutną za to olbrzymie zło, no niewyobrażalne zło, które no wydarzyło się w skali całego globu, prawda? Ja tutaj u nas w Radiu Maria nieraz mówiłem, kiedy patrzymy właśnie z perspektywy już całego globu, to niestety dzisiejsza współczesna ludzkość ma no straszliwe brzemię grzechu na sumieniu. Ten miliard, minimum miliard zabitych, nienarodzonych dzieci plus, prawda, zbrodnia eutanazji. Ale to sanktuarium fatimskie, no jak wiemy, Matki Bożej, która wzywała do pokuty, do modlitwy różańcowej, ale Matki Bożej, która myślę dla każdego katolika jest symbolem nadziei. Bo w najtrudniejszej sytuacji Matka zawsze pomoże i wyratuje. Ukierunkowało ten nasz ruch obrony życia i ten powiedzmy istotny sektor w tym ruchu, jakim jest modlitwa, na modlitwę pokutną. I tak też było teraz. Proszę Państwa, od 8 do 12 października Wittgraden pod Monachium, to jednak dobry kawałek drogi, 200 kilometrów, w nowym sanktuarium, które powstało dosłownie, zostało oficjalnie konsekrowane w 76 czy 8 roku, w 1978, a więc ile ono ma? 40 lat nawet 30. Otóż to sanktuarium jest dzisiaj nazywane, pielgrzymi tam pielgrzymują do Matki Bożej Zwycięstwa, ale Matki Bożej też związanej z pokutą.
Panie doktorze, pan już powiedział, już przeszedł na ten czas ostatni, czyli do 4. Światowego Kongresu. Powiedział wcześniej o 1. Światowym Kongresie Fatima, a potem jeszcze był 2. i 3. Może tylko powiedzmy gdzie, żeby była ta ciągłość, że 1. nie skoczył od razu po nim 4.
Proszę Państwa, 2. Kongres, Światowy Kongres Modlitwy był w Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i to nie jest chwalenie się jako Polak czy właśnie jako mieszkaniec Krakowa, ale dosłownie jestem świeżo pod wrażeniem tych głosów kolegów no, z wielu krajów, którzy mówili i oddawali pewnym sensie sprawiedliwość, bo my jesteśmy niekiedy troszkę zakompleksieni Polacy w sensie organizacyjnym, że z tych 4 kongresów, które już mamy za sobą modlitwy, najlepiej zorganizowany był nasz krakowski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nie tylko ze względu na dużą liczbę uczestników, przypomnę, wtedy do krakowskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjechało ponad 300 osób z 5 kontynentów, z 26 krajów, ale także w tym aspekcie, co do tej pory jest bardzo mocno podkreślane, że ten krakowski kongres swoją obecnością uświetnili, podnieśli rangę, no dwaj kardynałowie krakowscy, wiemy, jeden wtedy jeszcze watykanista, jak się to mówiło, arcybiskup Hozer, prawda, bo wtedy był jeszcze w Watykanie, pracował, no i naszych dwóch księży biskupów. Jest pewnym brakiem, nie krytykuję, ale muszę to przyznać i odczuciu, że no raz, że frekwencja w tych ostatnich spadła, i przygotowujemy się, i tu jest znowu nadzieja, że na przyszły rok w Rzymie jakoś razem może już wszyscy i Fatima, i Wiedeń, i Kraków, że przyszłoroczny piąty kongres, który już jest zapowiedziany na Rzym, no będzie takim mocnym i pobije krakowskie łagiewniki.
Ja tylko dopowiem, że już wiemy, gdzie będzie piąty, ale warto przypomnieć naszym słuchaczom o trzecim.
Proszę Państwa, trzeci to był wspaniały sanktuarium Matki Bożej Lurdeńskiej. Ja pierwszy raz wtedy miałem okazję być w Lourdes. Powiem, że do tej pory jestem pod wrażeniem tego sanktuarium, miejsca w Lourdes. Jest to faktycznie miejsce szczególnej modlitwy i ten przeżyłem bardzo mocno właśnie to spotkanie, modlitewne spotkanie obrońców życia w Lourdes.
Wiemy już, że od 8 do 12 października odbywał się ten w Niemczech, jak pan powiedział, koło Monachium. Jak on przebiega, jeśli chodzi o program takiego kongresu? Mniej więcej wiemy o tych poprzednich, o tym łagiewnickim, to dość i przed, i po mówiliśmy, a może proszę powiedzieć, jak to przebiega? Przygotowane są referaty, oprócz modlitwy, modlitwa najważniejsza, ale także i referaty ubogacające, podejmujące pewne problemy. Może więc o referatach.
Proszę Państwa, ja jestem wdzięczny bardzo organizatorom właśnie tego ostatniego kongresu, bo postawili bardzo mocno oczywiście na prowadzenie modlitwy, nie mówienie o modlitwy, bo oczywiście były też referaty, prawda, modlitwa różańcowa, szczególną, prawda, formą pokuty i z tym się zgadzamy, ale do rangi dla mnie symbolu i byłem bardzo zadowolony, gdy zobaczyłem program. Rozpoczynał się w piątek o godzinie 15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia. Kończył się w niedzielę po uroczystej mszy świętej w tej głównym kościele sanktuaryjnym modlitwą Anioł Pański. Ja mówię, no wspanialszej takich klamr, prawda, zamykających i otwierających kongres, no nie wyobrażałem sobie. Referaty były.
Ale dopowiedzmy jeszcze w tym momencie, bo wnikliwy słuchacz od razu powie tak, kończył się w niedzielę, a niedziela wiadomo było 11 października, wobec tego, a mówimy cały czas do 12, wobec tego on się jako kongres kończył dla tych uczestników kongresu, ale były jeszcze warsztaty. I o nich będziemy mówić później, tylko żeby było wiadomo, że warsztaty wchodziły w ramy tego kongresu. No i teraz dopiero o referatach.
Proszę Państwa, referaty, powiem, znakomite. Mnie utkwiły w pamięci szczególnie trzy. Zacznę od gościa ze Stanów Zjednoczonych, księdza Juttenauera. To jest szef, powiem tak skrótowo, największej organizacji broniącej życie w skali świata, Human Life International. No, głębokiej wiary, to widać, promienieje z niego głębokiej wiary kapłan. I przedstawił referat, któryśmy słuchali no, z ogromnym zainteresowaniem. Mówił o historii, ale także oczywiście nawiązując do współczesnych wydarzeń, o historii objawień Matki Bożej w Guadalupe, Matki Bożej z Guadalupe, która jest przez obrońców życia na całym świecie, to nie jest oficjalnie zrobione, ale jest czczona, prawda, jako patronka obrońców życia. I to trzeba podkreślić bardzo mocno, bo ojciec Juttenauer to miał to udokumentowane, to wiemy, jak czytamy te opracowania. Dlaczego patronka obrońców życia? Bo przez Matkę Bożą z Guadalupe dokonał się cud, to tam poszło ogromnie szybko po tym objawieniu Matki Bożej, w sensie ewangelizacji ludności tej indiańskiej tubylczej. I wraz z chrystianizacją, ewangelizacją tego ludu miejscowego Meksyku, została wyeliminowana straszliwa praktyka, bo przed chrześcijaństwem tam masowo praktykowano zabijanie dzieci jako ofiary dla tych bogów pogańskich. To szło w setki ofiar. I dzięki Ewangelii Chrystusa, Ewangelii życia, Meksykanie przyjęli oczywiście chrześcijaństwo i ta praktyka zabijania już tych narodzonych, biednych dzieci została bardzo szybko wyeliminowana. I to jest oczywiście mocny, pozadyskusyjny argument, że my Matkę Bożą z Guadalupe czcimy i prosimy jako patronkę obrońców życia. I ksiądz Juttenauer powiedział, to była rzecz niespotykana, jak w krótkim czasie zostało to nie jakoś prawnie, nie nakazem jakimś, tylko poprzez przemianę serc, przyjęcie prawdziwej wiary to no, ogromne zło wyeliminowane. To jest jeden. Drugi, proszę Państwa, miałem wielką radość i rozkosz ducha. Proszę Państwa, tutaj bo przypomnę imię sobie tej pani profesor Inge Cirkau ze Szwajcarii, miała wspaniały referat o naszym świętym Maksymilianie. Proszę Państwa, to była radość, bo nieczęsto słyszę takie słowa wielkiego podziwu o naszym wielkim świętym, moim patronie z wyboru i jak wspaniale ta pani profesor odczytała go. Nakreśliła tytaniczną pracę, którą wykonał, bo święty Maksymilian wykonał tytaniczną pracę. Między innymi 1 milion nakładu rycerza niepokalanego przed wojną, prawda? Jak to niektórzy złośliwie mówili w Polsce, tej, który jeszcze wtedy panował w częściach analfabetyzm. Chory, ciężko chory człowiek całe życie. Ale jak on to osiągnął? Ona powiedziała to, co my wiemy w Polsce. Dzięki postawieniu na modlitwie, na Maryję i na Chrystusa. Ale to zawierzenie, ta moc, prawda, której on doświadczał od Maryi, znaczy od Chrystusa przez Maryję i uwielbienie, prawda, tego kultu niepokalanego poczęcia, no płynęła z modlitwy i to zostało czytane. I trzecia rzecz, proszę Państwa, no ostatni dzień, no to była też radość wielka. Pani profesor, popatrzę jeszcze, bo te nazwiska mi tak troszkę, pani profesor Stockhausen. Wspaniały referat, przyjęty dosłownie, proszę Państwa, że muchę można było słychać. Teologia ciała Jana Pawła II. I później, kiedy organizatorzy dziękowali pani profesor, no dla nas to rzeczy znane, ale towarzystwo międzynarodowe. Organizatorzy podziękowali no ogromnie serdecznie pani profesor, że się zdecydowała na taki temat na Zachodzie bardzo trudny, że tak w ten temat no głęboko weszła i potrafiła go tak przekazać, że godzinny wykład trzymał słuchaczy w niezwykłym napięciu. No i chciałoby się, żeby ten wykład dotarł do wszystkich mieszkańców, oczywiście całej Europy i świata, bo my to znamy, ale to jest taki dar dydaktyczny i opanowanie znakomite pewnego tematu. Prawda? Ja sam, proszę Państwa, słuchałem zapartym tchem rzeczy, skąd powiem nieskromnie, znanych mi, prawda? Ale i przykłady takie, i interpretacja, i pewien taki, no powiedziałbym, usystematyzowanie tej ogromnej wiedzy, no spowodowało, że ten referat de facto ostatni był takim, no, rodzynkiem w całym naszym kongresie.
Panie doktorze, wiem także, bo spoglądałem na program, organizatorzy powierzyli panu, poprosili pana o referat i to przeznaczyli na ten referat aż pół godziny. Bardzo proszę powiedzieć o temacie i jak pan zrealizował to swoje zadanie.
No, proszę Państwa, ja tam prosiłem i to zostało przyjęte bardzo chętnie od razu, żebym powtórzył to, co na każdym kongresie mówię już od Łagiewnik, żebym zaprezentował ideę i cele World Prayer for Life, czyli Światowej Krucjaty Modlitwy w obronie życia człowieka. Nasi słuchacze to znają, więc błyskawicznie pierwszy cel to właśnie modlitwa pokutna, ekspiacyjna za ten odrzucony dar życia. Drugi cel naszej tej światowej modlitwy to prośba do Wszechmocnego Boga o przemianę sumień, przemianę umysłów i to w skali globu, bo to jest problem nie tylko Polski i Europy, nawet tylko świata. I trzeci cel, o którym mówię, kiedy go wymieniam, to dosłownie za każdym razem gęsi skórki dostaję, bo to jest no rzecz ogromna, ale Pan Bóg jest wszechmocny. O modlitwa, prośba o zapewnienie w każdym kraju na świecie, podkreślam, w każdym kraju na świecie bezwarunkowego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przypomniałem te cele i przedstawiłem pewne prace, które my robimy tu w Polsce. No przykładowo rozwija się taka stała modlitwa, no jeszcze to jest nie na pewno niedoskonałe u początków, ale już codziennie w naszym Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego i świeccy modlą się w godzinie miłosierdzia o realizację tych celów. Na razie to jest garstka ludzi, ale dziękujemy za tą garstkę. Godzina jest no trudna, 15, 16, ale już są prawie codziennie osoby, które się modlą. Poinformowałem o tej nowej inicjatywie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, że raz w tygodniu w środę będzie odprawiana o godzinie 18 msza święta właśnie w intencjach tych światowej modlitwy w obronie życia człowieka. I przedstawiłem 3 prośby do wszystkich uczestników tegoż kongresu i je tutaj też przedstawię naszym słuchaczom. Na bazie tych naszych skromnych na razie doświadczeń z sanktuarium w Łagiewnikach poprosiłem tych przedstawicieli obrońców życia z całego świata, żeby postarali się, to jest niełatwe, ale jako pewien cel, żeby w każdym kraju znaleźli jakieś sanktuarium, gdzie by codziennie była prowadzona ta modlitwa w intencji tych celów. I miałem wielką radość, że dosłownie na drugi dzień podchodzi do mnie Irlandczyk, wiemy w Irlandii to słynne sanktuarium Maryjne Knok, i on mówi: panie inżynierze, dziękuję, ja tam mam znajomych księży, myślę, że mi się uda, że u nas w Knok w najbliższym czasie zaczniemy też jak u was w Krakowie tą skromną, niewielką liczbę osób modlitwę codzienną, ale codzienną w intencjach tych światowych Wet Prayer for Life. Proszę państwa, prosiłem też o promocję tej inicjatywy modlitewnej. Na różne sposoby. Promocję, czy najprościej w swoich parafiach, w swoich diecezjach, przez wysyłanie listów, e-maili. Dzisiaj mamy młodzi, tam była spora grupa młodych, więc do młodych mówię: kochani, mamy maile, to de facto nic nie kosztuje, kosztuje pracę, prawda, ale finansowo to jest de facto za darmo. I trzecia rzecz, która wypłynęła już w Fatimie, to chyba nawet nie był, na pewno nie był mój pomysł, ale ja go podtrzymuję na każdym kongresie. O co chodzi? Był zreferowany projekt wystąpienia do samego Ojca Świętego Benedykta XVI, żeby ustanowić ogólnoświatowy dzień modlitw intencji obrony życia, 25 marca. Dlaczego? My w Polsce mamy 25 marca, ale to się stało dopiero jasne po encyklice naszego ukochanego papieża Evangelium Vitae, prawda? A wcześniej w różnych krajach to jest różnie. Stany Zjednoczone mają w styczniu, Austria w lutym, w różnych krajach jest naprawdę to różnie. I teraz w dyskusji już w Fatimie wyszło, że nie chodzi o to, żeby likwidować te tradycje narodowe. One są i bardzo dobrze, że są, prawda? W Waszyngtonie jest wielki marsz dla życia i cieszymy się, że co roku większa liczba uczestników. Zostawmy to, co jest tam, różnie się to nazywa w różnych krajach, bo i pokutne też są takie intencje. Natomiast starajmy się, żeby z czasem, bo to wymaga wszystko czasu, żeby 25 marca był tym dniem radości, bo to jest przecież dzień, w którym czcimy, kontemplujemy poczęcie Jezusa Chrystusa w łonie Najświętszej Marii Panny.
No właśnie, jeszcze chcę o kilka spraw wypytać Pana, a tu spoglądam na nasz zegar przymikrofonowy i pokazuje, że już stosunkowo niewiele czasu. Wobec tego zapytam o akcenty polskie. O akcenty polskie na tym 4. kongresie.
Proszę państwa, radość moja była wielka jeszcze zanim wkroczyłem do sanktuarium. Bo w honorowym miejscu, przed tym sanktuarium maryjnym, Matki Bożej Zwycięskiej, ale także wzywającej do pokuty, jest wspaniały, piękny pomnik naszego papieża Jana Pawła II. To cieszy i to jakoś nas podbudowuje. Wchodzę do sanktuarium i następna radość. Jest oczywiście ołtarz główny z tą figurą główną, cudowną, prawda, Matki Bożej, ale tuż obok ołtarza głównego, na bardzo honorowym miejscu, olbrzymia reprodukcja, piękna reprodukcja obrazu Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, i to się zdarza w wielu miejscach na Zachodzie, ale nie tak często, jest też wielki, oczywiście mniejszy, ale piękny obraz świętej Faustyny. Także te akcenty mnie ogromnie uradowały, dosłownie na wejściu. I powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli mówimy o akcentach polskich, może nie bezpośrednio, to nasi drodzy słuchacze wiedzą, ale to cieszy. I z tym się muszę podzielić, nawet po sprawiedliwości, bo wy, drodzy słuchacze, tworzycie tą kulturę życia wy tworzycie tą cywilizację życia, prawda? Żaden lider taki czy inny nic nie zrobi, jeżeli nie ma potężnego zaplecza, a nie ma potężniejszego zaplecza w Polsce i myślę, że w Europie w obronie życia jak rodzina Radia Maryja. Proszę Państwa, jest to radość, prawda, w tym znoju pracy, modlitwy, kiedy w gronie międzynarodowym podchodzą czy Szwajcarzy, czy Anglicy, czy właśnie Irlandczyk, no jak się trzymacie, trzymajcie się, no nie możecie się poddać, jesteście dalej dla nas nadzieją. Ja mówię, no teraz mamy trudną walkę, prawda, z in vitro, ale no jest to takie radosne i mobilizujące. A jednocześnie jeszcze tam dodam właśnie o takich aspektach, które są właśnie taką już może poza głównym nurtem kongresu, ale ważne, właśnie tak in vitro mi się przypomniało. No, dostałem z dedykacją artykuł, całą książkę, dosłownie w tej chwili wydaną, 2009 rok, pani Lindra. Przeglądam szybko, bo niemiecki dosyć znam, no i wspaniałe, chociaż tragiczne argumenty do tej dyskusji, której nie ma znowu poza Radiem Maryja, bo gdzie się można dostać. Proszę Państwa, w tej książce, nowiuteńkiej książce, ta znakomita niemiecka autorka, specjalistka podała takie informacje, które krótko przytoczę. Według ostatnich danych właśnie tych specjalistów od medycyny reprodukcyjnej, jak się brzydko mówi, 60% dzieci, które się na szczęście urodzą w tej procedurze, bo wiemy, że większość ginie, wykazuje zmiany chromosomalne. 2-3-krotny wzrost poważnych wad, stwierdzony teraz na bazie statystyk amerykańskich. Przykładowo, bardzo poważne wady jelit, bardzo poważne wady serca i to, co zapamiętałem, 2-3-krotny wzrost, no wady poważnej, rozszczepu wargi i podniebienia u dzieci. I teraz kto o tym wie w Polsce, prawda? Robi się ankiety, jesteś za in vitro, a nie wie się, o czym się mówi, nie zna się prawdy o tej procedurze. No taki przykład takiego już poza głównym tematem doświadczenia.
Panie doktorze, już niewiele czasu, 2-3 minuty zostały na to, aby powiedzieć o tych warsztatach dla młodych, o tym ostatnim dniu, 12 października.
Proszę Państwa, bardzo dobry pomysł organizatorów. Już po zakończeniu oficjalnej części kongresu proponują mi to, co kongres, myśmy tego wagienka nie robili, oni to robią, mianowicie dla młodych obrońców życia, bo jest spora grupa młodych ludzi, bardzo dobrze i to nas cieszy. I wtedy tych młodych ludzi trzeba no wprowadzać, no przepraszam, nie słyszą nas, bo tam nikt z Polski nie był na tych warsztatach, no takie ABC obrony życia, bo my, proszę Państwa, ja powiedziałem kiedyś, że przeciętny słuchacz Radia Maryja, który słucha regularnie tego radia, no to jest wysokiej klasy ekspertem w obronie życia w skali świata. To nie jest komplement, bo wielu ludzi jest tak zmanipulowanych, że trzeba zaczynać od ABC, a my dzięki rozgłośni z Torunia systematycznie przekazujemy pewne informacje, prawda, i ojcowie, i świeccy, i lekarze, inżynierowie, i prawnicy. I jeżeli ktoś ma przeciętną pamięć, nie mówię jakąś geniusza, to on dysponuje taką wiedzą, że na Zachodzie może błyszczeć.
A delegacja polska?
No tak, z Poznania grupa 3-osobowa i od nas z Krakowa 7-osobowa. Przypomnę, był ksiądz Stanisław Maślanka, asystent kościelny naszej krucjaty modlitwy i tej World Prayer for Life i miał piękną adorację eucharystyczną, którą wygłosił po polsku, ale były tłumaczenia oczywiście angielskie i niemieckie. Przyjęta była znakomicie.
Dziękuję bardzo. Z tej informacji już wiemy, że dobrze była Polska reprezentowana na tym kongresie. Życzymy także, aby i na 5 w Rzymie było podobnie. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był pan doktor inżynier Antoni Zięba, któremu za to spotkanie serdecznie dziękuję. A was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Jak zwykle, szczęść Boże.